A z nami wicemarszałek Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Czy uważa pan, że Konfederacja mogła stać się narzędziem lobbingu podmiotu, wobec którego prokuratura prowadzi dziś śledztwo w sprawie zonda krypto?
Nie ma do tego żadnej przesłanek.
Pytam dlatego, że w debacie publicznej regularnie powraca wątek 450 tysięcy złotych, które prezes zonda krypto Przemysław Kral przelał na fundację rodzinną posła Przemysława Wiplera.
Nie na fundację rodzinną Przemysława Wiplera. To jest fałszywa informacja, pani redaktor. Był pomiędzy jedną ze spółek powiązanych jedna umowa z think tankiem założonym przez posła Wiplera. Ja osobiście uważam, że nie należy wchodzić w ogóle w żadne relacje z zagranicznymi firmami tego rodzaju, bo mówimy o zagranicznych firmach, natomiast to nie miało żadnego związku ani z naszym stanowiskiem, ani z legislacją. Nasze stanowisko w każdej debacie sejmowej przedstawialiśmy, ono się nie zmieniło. Jest zresztą dokładnie takie samo jak prezydenta Nawrockiego, który zawetował rządowe ustawy dwukrotnie. Także ta debata została publicznie przemielona w każdą stronę i my po prostu uważamy rządowe ustawy za złe. No, natomiast oczywiście sytuację wokół zondy to też wszystko potępiamy, ale trzeba bardzo wyraźnie mówić Polakom, że jakakolwiek by ustawa rządowa nie została przyjęta i tak nie miałoby to żadnego wpływu na przebieg afery zonda, dlatego że to spółka jest zarejestrowana za granicą i w momencie przygotowania tych ustaw, o których mówimy, bankrutem. Po prostu to nie było znane opinii publicznej, a nie było znane opinii publicznej, bo ta spółka po pierwsze przeniosła się za granicę, po drugie korzystała z nierzetelnych czy nawet częściowo fałszywych audytów przedstawianych klientom, a na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego była już parę lat wcześniej. W związku z czym ja uważam, że tutaj żadnego związku nie ma i moim zdaniem zaniedbania są po stronie prokuratury, być może niektórych służb specjalnych, na pewno rządu i premiera. Premiera, który zwołał tajne posiedzenie, przedstawił dużo sensacyjnych informacji, po czym następnie rząd nic w tej sprawie nie robił przez wiele miesięcy, prokuratura podobnie. Uważam, że rząd tu ma się zdecydowanie z czego tłumaczyć. Natomiast jest oczywiście w tej chwili próba przerzucenia odpowiedzialności na opozycję, moim zdaniem zupełnie bezpodstawna. Jest osobny problem polegający na próbach używania polityków, także polityków opozycji, to trzeba powiedzieć, do poprawy wizerunku spółki, która była bankrutem. I moim zdaniem nie za lobbying to należy kogokolwiek krytykować, ale jednak za utrzymywanie kontaktów, czy to biznesowych, czy jakichś innych. Mamy wątek też latania przez polityków PiS-u na spotkania za granicę z ludźmi z tej zondy, adwokatowania im w mediach, także przez media prawicowe. Mamy wątek po prostu wprzęgnięcia polityków czy mediów w PR firmy, która okazała się bankrutem, a także wehikułem finansowym, którym operowała prawdopodobnie zorganizowana przestępczość. Myśmy wczoraj złożyli wniosek,
żeby odtajniła
wszystkie informacje w tej sprawie.
Pojawiają się jednak zarzuty, panie marszałku, ze strony oponentów, że żądanie ujawnienia materiałów wciąż toczącego się tego śledztwa na tym etapie to mogła być próba jakiegoś upolitycznienia procedur prokuratorskich.
Ale my nie domagamy się ujawnienia wszystkich materiałów ze śledztwa. To od razu prostuję. Myśmy wczoraj złożyli wniosek o ujawnienie opinii publicznej wszystkich przepływów finansowych, o których wie państwo polskie, prokuratura czy służby państwa polskiego, przepływów finansowych między spółką zonda i spółkami powiązanymi, a osobami i podmiotami w Polsce. Dlatego, że w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której, jak się domyślamy, osoby związane z rządem dozują okruchy informacji, wpuszczając je do debaty poprzez media, natomiast nie znamy całego obrazu. Nikt z nas tak naprawdę nie wie, dowiadujemy się o tym trochę z przecieków, trochę z plotek, jak szeroka jest lista podmiotów, którymi ta zonda, pan Kral, który w tej chwili uciekł i przebywa za granicą, a wcześniej zaginiony były prezes, podejrzenia są, że został zamordowany, czyli pan Suszek, biznesmen ze Śląska. Jak wielkie było grono osób, z którymi oni te interesy w Polsce prowadzili i działania, jak mówię, nie tyle lobbyingowe, bo lobbying był im moim zdaniem do niczego niepotrzebny, bo byli firmą działającą za granicą, ale przede wszystkim im był potrzebny wizerunek wiarygodny, który im się nie należał, dlatego że nie spełniali standardów rzetelnych finansowo, rzetelnych biznesowo, natomiast kupowali sobie po prostu ten dobry wizerunek. I my musimy wiedzieć, ile podmiotów, ile mediów, ile redakcji, ilu polityków, ilu popularnych ludzi dało się w tą sieć złapać. Ja osobiście mogę powiedzieć, to wczoraj mnie dziennikarze pytali, powiedziałem, nigdy nie miałem nawet propozycji spotkań z tymi ludźmi. Nie wiem, czy mieli świadomość, że jestem nie do kupienia, czy po prostu nie byli zainteresowani, bo już się podogadywali, a to z kimś z PiS-u, a to z kimś innym. Natomiast ta cała sprawa musi zostać wyjaśniona i ona nie zostanie wyjaśniona przez prokuraturę, bo prokuratura zajmuje się ściganiem przestępstw, a nie ściganiem nieetycznych zachowań ze strony liderów opinii, dziennikarzy czy polityków. A my tu mamy do czynienia z nieetycznymi zachowaniami, które nie miały charakteru przestępczego. I to jest problem, dlatego że te nieetyczne zachowania później wpłynęły na decyzje inwestycyjne części Polaków, którzy uważali ten podmiot za wiarygodny w momencie, kiedy już był bankrutem i którzy stracili w konsekwencji spore, no niektórzy stracili spore pieniądze. Przy tej okazji jako zwolennik tego, żeby sektor kryptowalut się rozwijał i zwolennik wolności gospodarczej, muszę też ostrzec, że to nie jest bezpieczne miejsce do oszczędzania. Jak ktoś się na tym nie zna, to niech lepiej uważa, bo niektórzy zaczęli to traktować jak bank, a to z bankiem nie ma nic wspólnego.
A ufa pan organom śledczym? Prokuraturze?
Nie na państwa.
No właśnie, bo nie sądzę, żeby została upubliczniona pełna lista beneficjentów ze względu na dobro postępowania.
Pani redaktor, ale postulat upublicznienia wynika z braku zaufania. To się wiąże, dlatego że jeżeli się przyjmuje tego rodzaju decyzję, to po prostu urzędnik czy prokurator musi ją wykonać, tak? Jeżeli sfałszuje dokumenty, coś pominie, to popełnia przestępstwo. A w tej chwili no to jest sytuacja, gdzie każdy mówi, co chce i właściwie nie ma to żadnej konsekwencji.
Wiedział pan, że nie miał żadnych kontaktów. Zadeklarowaliście jako Konfederacja także, że nie boicie się pełnej transparentności w tej sprawie. Czy jeśli, panie marszałku, na przykład prokuratura odmówi publikacji tych danych ze względu na dobro śledztwa, a Konfederacja przedstawi własny wewnętrzny rejestr audyt dotyczący ewentualnych kontaktów?
Nie, no my nie mamy danych. To trzeba by mieć dane z wywiadu skarbowego czy ze służb specjalnych, tak? My oczywiście nie mamy żadnych instrumentów, żeby takie dane zbierać, a przynajmniej już ani legalnie, ani nawet nielegalnie. Także to jest zupełnie poza naszym zasięgiem jako partii politycznej. Partia polityczna pracuje instrumentami mieszczącymi się w granicach prawa.
Czy taki instrument zatem, propozycja powołania Komisji Śledczej Mateusza Morawieckiego, czy 15-osobowej eksperckiej Komisji Zaufania Publicznego Jarosława Kaczyńskiego, mogłoby się sprawdzić? Do której komisji redaktor, jest panu bliżej?
My zadeklarowaliśmy, że ten pomysł komisji śledczej podpiszemy. Damy podpisy.
Bo pan mówił, że on jest niekontrowersyjny, słyszałam.
Tak. I to była moja opinia, natomiast ta moja opinia wczoraj stała się już opinią klubu Konfederacja. Nasi posłowie też spotkali się z posłami ze środowiska Mateusza Morawieckiego i po prostu ustalili, że nie ma problemu, żebyśmy ten wniosek nie tylko podpisali, ale też wspólnie reprezentowali, dlatego tak. Tutaj nie widzę problemu, uważam, że jeżeli Sejm dostanie dodatkowe narzędzia, żeby to wyjaśniać, to dobrze. Natomiast jakieś ciała eksperckie nie za bardzo wierzę, dlatego że żeby w ogóle pracować, trzeba mieć dostęp do dokumentów. Specjalna Komisja Śledcza ma specjalną ustawę, ta ustawa gwarantuje dostęp do dokumentów. Żadne grupy eksperckie nic nie dostaną, ani z prokuratury, ani z wywiadu finansowego, ani z Komisji Nadzoru Finansowego.
To co dalej teraz ustawą o kryptowalutach? Sejm staje przed kolejną próbą odrzucenia weta prezydenta Karola Nawrockiego.
Spodziewam się, że jutro w bloku głosowań nie będzie większości, żeby odrzucić weto prezydenta. To oznacza, że żadna ustawa nie wejdzie w życie. I to oznacza przedłużający się pad, polegający na braku wdrożenia przepisów komplementarnych z rozporządzeniem unijnym MiCA, które reguluje rynek kryptowalut w skali unijnej. To nie spowoduje jakichś daleko idących konsekwencji dla biznesu krypto, dlatego że mało kto w tym biznesie w ogóle decyduje się w Polsce funkcjonować. Większość podmiotów rejestruje się i jest zarejestrowana za granicą, Polska jest postrzegana jako kraj, który po prostu jego administracja skarbowa nie sprzyja tego rodzaju inwestycjom i to wynika bezpośrednio nie z postawy polityków, tylko z postawy urzędników i decydentów Komisji Nadzoru Finansowego.
Mamy przełom w sprawie zonda krypto po wczorajszych zatrzymaniach?
Natomiast ja przypomnę, że my złożyliśmy projekt ustawy, który ja nadal oceniam, że on jest dobry. Jak ktoś uważa, że czegoś tam brakuje, zawsze można ten projekt pouzupełniać.
Natomiast on ma 7 stron faktycznie, panie marszałku?
Nie pamiętam liczby stron, natomiast jest takim, to potwierdzam, minimalistycznym wdrożeniem tych wymagań unijnych.
Właśnie,
w porównaniu z tym szerokim. Można było już 5 razy uchwalić. Mogliśmy już w działaniu zobaczyć, czy ma jakieś braki, go sobie w tej chwili uzupełniasz. Niestety ani rządzący, ani politycy innych partii opozycyjnych nie zdecydowali się pójść ścieżką, którą podpowiadaliśmy. Moim zdaniem najbardziej racjonalną, wynikającą z jakiegoś doświadczenia w tworzeniu prawa gospodarczego i w jakimś ogólnym podejściu, które mamy, to znaczy, że nie należy wszystkich z góry traktować jak przestępców, tylko należy dopuścić wolność gospodarczą, a później reagować punktowo tam, gdzie jest podejrzenie, że coś jest nie tak. Natomiast rząd przyjął zupełnie przeciwne podejście, to znaczy traktowanie skóry wszystkich jak przestępców, napisanie najbardziej skomplikowanego prawa w Europie, no a później oczywiście się dziwią, że nikt w Polsce nie chce tych firm zakładać. No, to nie będzie działać w ten sposób.
To lecimy
zresztą,
dalej.
Żeby było jasne, PiS poszedł jeszcze dalej, bo prezes PiS-u trochę próbując złapać nastrój sceptyczny i krytyczny wobec kryptowalut, zapowiedział coś, czego w ogóle nie ma nigdzie w Europie. Nie wiem, czy jest gdziekolwiek na świecie poza państwami totalitarnymi, czyli delegalizację całkowitą oszczędzania czy inwestowania czy robienia biznesu w kryptowalutach. No to już jest niebywałe.
To może teraz lżejsze tematy, panie marszałku. Powinno być 7 wicemarszałków jeszcze w tej kadencji parlamentarnej?
Moim zdaniem nie, to za dużo.
A ile powinno pozostać? 5, 6?
Przepraszam, jestem przeciwnikiem rozszerzania prezydium.
W tej kadencji czy ogólnie, panie marszałku?
W tej kadencji i być może ogólnie. Uważam, że tyle, ile teraz jest lub jeden więcej, to jest wystarczające.
Co wydarzy
się? Ale też trzeba powiedzieć, że to nie tylko jest kwestia wynikająca z potrzeb. To znaczy, tak jak w tej chwili mamy jeden wakat. W poprzednim roku była sytuacja, że jeden z wicemarszałków w dłuższy czas był w szpitalu. Więc było jeszcze o 2 mniej niż uchwała Sejmu przewiduje. I Sejm pracował, nie było w ogóle problemu. Wszystko szło swoim rytmem. Także ja uważam, że tu nie ma problemu.
Czy koalicja rządząca zdoła przeforsować wybór Macieja Berka?
Nie wiem. To jest bardzo dobre pytanie. Zakładam, że głosować
będziemy na Lewica, wiemy, Maria Anna Maria Żukowska z Lewicy Polska 2050, cięższa waha.
Podobno premier zaskoczył innych polityków tą zapowiedzią, więc mają okazję pokazać charakter i się zbuntować. Natomiast wiele razy przy podobnych sytuacjach w przeszłości tego charakteru nie pokazywali. Także zobaczymy. Będzie to ciekawe głosowanie.
A czy Konfederacja poprze kandydata Prawa i Sprawiedliwości? Czy raczej odrzuci obie te kandydatury?
Nie pamiętam, kogo PiS zgłosił, ale co do zasady tej kandydatury
Kotowski.
Były takie, że przepraszam jeszcze raz.
Kotowskiego.
Ojej, nie chcę komentować, bo nie znam człowieka, ale co do zasady, to te kandydatury ocenialiśmy jako słabe. Nieraz zdarzyło się, że zgłaszali własnych posłów, co w relacji do tak poważnej instytucji jak Trybunał Konstytucyjny uważamy za zupełnie nieproporcjonalne. Także tutaj niestety utrata autorytetu, który miał Trybunał Konstytucyjny, jest częściowo zamieniona przez sam PiS.
A jak pan patrzy na wzajemne naparzanki Prawa i Sprawiedliwości i Stowarzyszenia Rozwój Plus, także jeśli chodzi o zonda krypto?
O, ja nie nazwałbym tego naparzanki. To jest twarda rywalizacja polityczna.
Mówię kolokwialnie, panie marszałku, chciałam użyć takiego delikatnego sformułowania.
To jest twarda rywalizacja, to jest rozłam, który się dokonał. To jest w tej chwili rywalizacja o wyborców, o poparcie społeczne, walka o przetrwanie dużej grupy polityków skupionej wokół byłego premiera. Oto czy uzyskają wynik ponad progiem ze strony Mateusza Morawieckiego. Z drugiej strony oto czy PiS przetrwa jako partia z największym poparciem wyborcy prawicowego czy patriotycznego. Więc ta sytuacja trudna, powiedziałbym, i wymagająca dla obu stron tego sporu. Natomiast my się oczywiście nie przyglądamy biernie. My przedstawiamy swoją ofertę, swoje propozycje programowe. No i przypominamy, że alternatywą dla tego stylu polityki, którym sami politycy PiS-u, jak widać, byli już totalnie zniechęceni i część z nich odeszła i w tej chwili robi tak zwane pranie brudów. No, alternatywą dla tego stylu uprawiania polityki będzie, mam nadzieję, że dużo lepszą alternatywą, Konfederacja. Konfederacja, która jest porozumieniem środowisk prawicy wolnościowej, narodowej, konserwatywnej i która rozwija się niezmiennie mimo wszystkich rzeczy niedobrych, które o nas mówiono przez ostatnie 7 czy 8 lat. Jak widać, nie tylko nie rozeszliśmy się, ale wręcz się umocniliśmy i ta nasza współpraca układa się, powiedziałbym, że dużo lepiej niż w innych partiach. Także proszę tych, którzy są gdzieś rozczarowani tymi w tej chwili sporami w obozie postpisowskim, żeby popatrzyli, że nie są skazani na tego typu polityków i zachęcam, żeby patrzyli na drugi, trzeci szereg, dlatego że tam są często ludzie, przy których powinny być poważne dzwonki ostrzegawcze.
A czy obawiają się Konfederacji w jakikolwiek sposób Rozwoju Plus, że odbierze im elektorat?
Nie, ja uważam, że nasi wyborcy właśnie Znaczy w ogóle Konfederacja powstała na fali sprzeciwu wobec sposobu uprawiania polityki, między innymi przez Mateusza Morawieckiego i jego środowisko. My byliśmy w pierwszym szeregu sprzeciwu wobec różnych nadużyć rządu Mateusza Morawieckiego, różnych bardzo nieracjonalnych, szkodliwych wręcz decyzji ekonomicznych. Przypomnę sprawy covidowe, przypomnę takie pseudoreformy jak Polski Nieład, który uderzył bardzo mocno w jednoosobowe działalności gospodarcze. I wiele, wiele innych. Kamienie milowe, w tej chwili niszczony jest rynek nieruchomości przez tak zwane plany ogólne, które w sposób tajny przed parlamentem, a nawet przed rządem politycy od Mateusza Morawieckiego ustalali z Komisją Europejską. Przypomnę niszczenie sądownictwa przez robienie ustępstw wobec Brukseli za plecami parlamentu, za plecami nawet własnego rządu. Przypomnę akceptację celów polityki klimatycznej, wdrażanie tego koszmaru w Polsce, głupią moim zdaniem całą politykę związaną z opakowaniami i kaucjami. Tam jest cała masa rzeczy, plus oczywiście jakieś rzeczy, których mam nadzieję, że opinia publiczna nigdy nie zaakceptuje, typu rozkradanie publicznych pieniędzy z różnych fundacji, spółek, programów rządowych, dotacyjnych, obudowywanie tego wszystkiego patriotycznymi czy, nie daj Boże, chrześcijańskimi frazesami. Tam było tyle rzeczy, którymi my i nasi wyborcy się brzydzimy, że uważam, że tutaj ta oferta jest zupełnie dla naszego wyborcy nieatrakcyjna.
A wyklucza pan współpracę ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego?
Panie redaktor, ja nie uważam, że z góry wykluczanie współpracy z kimkolwiek jest tym, co powinien robić polski polityk, bo ostatecznie w prawie każdej kadencji sytuacja jest taka, że kiedy jesteśmy w parlamencie, no to trzeba współpracować z ludźmi z innych partii, nawet jeżeli się negatywnie ocenia ich dorobek i ich zachowanie. I bez współpracy w szerszych grupach po prostu nic się w demokracji osiągnąć nie da. Więc moim zdaniem trzeba tutaj być uczciwym i z jednej strony krytykować to, co na krytykę zasługuje, a z drugiej strony mieć zdolność do rozmowy, mieć zdolność, jeżeli trzeba, do wspólnych głosowań czy zawierania jakichś porozumień, jeżeli racja stanu tego wymaga.
Czy w takiej konfiguracji dziś politycznej na prawicy jest szansa na pakt senacki pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego?
W mojej ocenie tak.
Mhm. Naprawdę? Także z Konfederacją Brauna?
To już zależy od dojrzałości wszystkich partnerów i zainteresowania wejściem w porozumienie. Przypomnę, że pakt senacki nie polega na jakimś zjednoczeniu politycznym, ale polega na zawarciu porozumienia o tym, kto wystawia kandydatów w których okręgach wyborczych. Więc istota paktu senackiego jest taka, żeby wspólnie wygrywać, a nie wzajemnie sobie szkodzić. Ze względu na charakter ordynacji wyborczej do Senatu, który jest inny niż ordynacja wyborcza do Sejmu, jest to racjonalne, jest to możliwe. Nie wymaga to nawet wspólnego komitetu wyborczego.
Jesteśmy w roku szkolnym, w nowym roku szkolnym. Przemysław Czarnek, kandydat na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, chce podniesienia wyprawki szkolnej z 300 do 800 zł. Co pan o tym pomyśle sądzi? Bo pana kolega, także jeden z liderów Konfederacji, pan Sławomir Mentzen, no wyśmiał oficjalnie ten pomysł. Jestem pana ciekawa pańskiego zdania.
Od paru lat mamy cały czas to samo, to znaczy wyścig na populizm pomiędzy politykami. Polska jest w warunkach pełzającego kryzysu budżetowego. Różne bardzo istotne dla polskiego państwa inwestycje nie są kontynuowane albo nie są rozpoczynane ze względu na brak pieniędzy w sektorze publicznym w budżecie. Mamy rekordowo rosnące zadłużenie, mamy rekordowy deficyt. Robienie w tej chwili takich zapowiedzi, jak robią panowie Czarnek czy Morawiecki, czyli obiecywanie ludziom rzeczy, których też nie robiło się z racjonalnych zupełnie powodów, kiedy się rządziło, czyli podwyższanie dodatków w ramach polityki społecznej na to czy na tamto, bo pan Morawiecki również wyskoczył z podobnymi propozycjami, całkowicie oderwanymi od rzeczywistości, które sumowałyby się do ogromnych miliardów złotych, których nie ma w budżecie. Uważam, że to nieodpowiedzialne, jest to populizm, jest to wyraz braku szacunku dla inteligencji wyborców, słuchaczy, odbiorców. Jest to bardzo smutne w gruncie rzeczy, szczególnie jeżeli robi coś takiego ktoś z tytułem profesorskim.
A czy to dobrze, że samorządy i wspólnoty mieszkańców będą mogły zakazać najmu krótkoterminowego? Dzisiaj także na posiedzeniu Sejmu ten temat wróci na kanwę.
No zobaczymy jeszcze, czy to wejdzie w życie i czy tak będzie. To zobaczymy, bo te przepisy są dosyć kontrowersyjne. Wydaje mi się, że dla takiego twardego zakazu w Sejmie chyba nie ma poparcia. Ja uważam, że jest problemem nadużywanie tego najmu krótkoterminowego i niszczenie spokoju życia niektórych wspólnot mieszkańców szczególnie w najbardziej popularnych turystycznie miastach. Natomiast z drugiej strony całkowite zakazywanie tego też mi się nie podoba. Także to jest taka sytuacja, która wymaga jakiegoś rodzaju, powiedziałbym, takiej inteligentnej regulacji. Dlatego, że trzeba jakby zdawać sobie sprawę, no, że jest sfera nadużyć, ale jest też sfera dobrego korzystania. Nie wszystkich stać na usługi hotelowe. I w tym momencie wynajęcie na przykład na wakacje czy na jakąś weekendową wycieczkę przez spokojnych ludzi, przez spokojną, normalną polską rodzinę z dziećmi, wynajęcie mieszkania po to, żeby przenocować w jakimś miejscu, nie jest czymś złym. Złe jest dopiero to, kiedy ktoś zakłóca spokój życia. I uważam, że tutaj trzeba po prostu te regulacje wypośrodkować. Problem, jaki mamy w tej chwili, że w tym rządzie jest lewica i w różnych delikatnych tematach społecznych lewica przedstawia często rozwiązania skrajne. I zamiast rozwiązywać jakiś problem skalpelem, to oni próbują używać topora, później nie mają większości nawet w koalicji i to się wszystko rozładzi.
Panie marszałku, na jakie regulacje forsowane przez parlament powinien spojrzeć zwykły dzisiaj Kowalski i się nad tym zastanowić? To także taka refleksja dla naszych słuchaczy.
Na jakie regulacje?
Tak. Które w najbliższym czasie... Coś, co budzi wątpliwości ogromne dla pana.
Powiem szczerze, że na każdym posiedzeniu Sejmu mamy kontrowersyjne ustawy i takie, które oceniamy jako szkodliwe. Także
no dzisiaj mamy jeszcze Lex Szarlatan, prawa pacjenta.
Lex Szarlatan już dawno uchwalone, poszło do prezydenta, prezydent skierował do TK. Ja byłbym zwolennikiem i apelowałem do prezydenta po prostu wprost o weto. Natomiast lepsze skierowanie do TK niż podpis. Lex Szarlatan jest niebezpieczny, wbrew swojej nazwie dla pacjentów, dlatego że może przede wszystkim, jakby to powiedzieć, wyciąć z rynku pewną część lekarzy, która chciałaby pomagać pacjentom, zamiast się przed izbami lekarskimi i sądami spierać o to, czym jest medycyna oparta na wiedzy. Każdego zainteresowanego tym tematem zwracam uwagę, że dążenie do Lex Szarlatan przez samo środowisko lekarskie, ale także urzędnicze, wynika ze świadomości, że prokuratura i sądy nie działają wystarczająco szybko, żeby chronić pacjentów przed realnie szkodzącymi oszustami. Natomiast wśród lekarzy nie ma w tej chwili w ogóle zgody, gdzie zaczyna, gdzie się kończy medycyna oparta na wiedzy i kto właściwie to określa. Nie ma w tej chwili procedur. Na przykład jeżeli ktoś chce wprowadzić jakiś nowy sprzęt na rynek medyczny, to nie ma takiej prostej, jasnej procedury, że on powie, proszę bardzo, tu są badania naukowe i już temat jest zamknięty, że to już jest medycyna oparta na wiedzy, tak? Mhm. Może być tak, że ktoś wprowadza coś opartego na badaniach naukowych i nagle jest karany za to. Ja znam takie przypadki, rozmawiałem z takimi lekarzami. Uważam, że to jest bardzo niebezpieczna sytuacja i powierzanie jednemu urzędnikowi dyktatorskiej władzy nad polskim sektorem ochrony zdrowia jest moim zdaniem bardzo niebezpieczne. Dlatego tutaj byliśmy mocno przeciwko temu tak zwanemu Lex Szarlatan, będąc jednocześnie przeciwko rzeczywistym oszustom, którzy łamią przepisy kodeksu karnego.
Musimy kończyć, panie marszałku. W przyszłym tygodniu zawita pana Dolny Śląsk. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, ja przypomnę, bo tak, widziałam pana.
Tak. I jest to w planie. We wtorek jadę rzeczywiście najpierw na targi zbrojeniowe do Kielc i później na Forum Ekonomiczne do Karpacza.
Zatem widzimy się. Wicemarszałek Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, był dzisiaj naszym porannym gościem. Dobrego dnia życzymy.
Bardzo dziękuję. Życzę wszystkim dobrego dnia i spokojnego
Dziękujemy.
Dnia. Dzięki.
Poranny gość. Radia Rodzina.